Czytamy dzisiaj dwa teksty przed kazaniem. Pierwszy tekst z Izajasza, rozdział 44, od wersetu 9. To jest strona 790, jeśli macie to samo tłumaczenie. Słuchajcie Bożego Słowa. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zna? Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy, wszak to tylko ludzie, niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia. Gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, on odlewa. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejszy pośród drzew leśnych, sadzi jodłem, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, a roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie Boga i oddaje mu pokłon. Czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso. Piecze mi je dosyta. Nadto ogrzewa się przy tym i mówi: ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło. A z reszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon i do którego się modli, mówiąc: ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, także nie widzą, a serca zatwardziały, także nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba. Upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię łochydę i będę klękał przed drewnianym klocem. Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, także nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie, czy to nie złuda, czego się trzyma. Drugie czytanie pochodzi z Nowego Testamentu, z księgi pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, od wersetu 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych, i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, przychodzimy do Ciebie tego poranka, abyś nas dzisiaj sam pouczył, abyś wlał w nasze serca Twoją pobożność, Twoje mądre słowa, abyś dzisiaj nas nauczył schematów mądrego życia, takiego życia, które się podoba Tobie, takiego życia, które zdobywa trwałą chwałę w Twojej wieczności. Prosimy Cię, daj nam dzisiaj Twojego Ducha Świętego, abyśmy poszli za Tobą, abyśmy udali się za Twoją mądrością i za Twoją mocą objawioną w naszym Panu Jezusie Chrystusie i Nim ukrzyżowanym. Amen.
Amen.
Często może się nam wydawać, że chrześcijaństwo jest czymś prostym i naturalnym. I to pewnie dlatego, że żyjemy w takim kontekście, w jakim żyjemy. Wyrastaliśmy w środowisku, które jest przesiąknięte różnymi wartościami chrześcijańskimi. Ale Biblia co różno przypomina, że życie chrześcijanina wcale do prostych nie należy. Że nasza religia nie jest sprawą prostych przyzwyczajeń, wybiórczego podchodzenia do Boga. Łatwo jest twierdzić, że wierzy się w Boga, kiedy wszystko układa się po naszej myśli, zgodnie z naszymi planami. Łatwo uznać Boga, kiedy jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, kiedy ludzie w Kościele są wspaniałym dodatkiem dla naszych społecznych potrzeb. Łatwo przyjąć Boga, widzicie, łatwo przyjąć Boga, który niezbyt wtrąca się w nasze życie, bo przecież kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. O wiele trudniej przyjmować Boga, który na co dzień nam przypomina, że chce mieć nad nami kontrolę, chce nad nami panować poprzez swoje słowo, poprzez autorytet swojego słowa. Trudniej przyjąć Boga, który wdziera się do naszego życia, krzyżując nasze plany. Dwie niedziele temu słyszeliśmy, że kiedy rzeczy nie układają się po naszej myśli, kiedy rzeczywistość nie nagina się do naszych oczekiwań, mamy wrodzone tendencje, by przeklinać wszystko. By przeklinać wszystko, co jest dookoła. Widzicie, nie lubimy z natury, z reguły, nie lubimy tracić kontroli nad rzeczywistością. Nie lubimy zawierzania, nie lubimy dawania, by Bóg w naszej bezsilności sam nosił nas na swych skrzydłach. Widzicie, w życiu chrześcijanina to główne wyzwanie, jedno z głównych wyzwań naszego życia jest to, że to się rozbija właśnie o kontrolę. W życiu wiary często właśnie rozbija się o kontrolę. A to oznacza między innymi, że Bóg w tej kwestii nie da nam nigdy spokoju. Rzeczy wielokrotnie nie będą takie, jakbyśmy chcieli. Bóg po prostu będzie co rusz konfrontował nas z naszym głównym grzechem. Nie pragnieniem bycia nim. Kontrolerem świata. Zwróćcie uwagę na dzisiejszy tekst. Ten pierwszy tekst, który przeczytałem z Księgi Izajasza. Wiele w nim ironii, ale też wiele w nim prawdy o nas samych, o naszej naturze. Zdaję sobie sprawę i pewnie wy też sobie zdajecie sprawę, tak jak was znam, przynajmniej większość tutaj obecnych, że nikt z nas nie struga sobie z pnia jakiejś figurki, przed którą się modli, przed którą się kłania. Ale myślę, że ten tekst sięga o wiele głębiej. Ten tekst sięga do naszych uwarunkowań, do sedna naszej egzystencji. Widzicie, każdy z nas, Biblia tego naucza w różnych miejscach, że każdy z nas musi mieć jakieś wytłumaczenie dla swojego życia. Każdy z nas musi mieć wytłumaczenie dla spraw, które dzieją się wokół nas. Każdy z nas musi też w jakiś sposób wyrazić swoje emocje, jakieś ukryte pragnienia. Każdy z nas też musi żyć dla jakiegoś celu, dla czegoś żyć. I każdy z nas, nawet jak ten tekst nam dzisiaj przypomina, co bodajże jest jedną z najważniejszych spraw, każdy z nas potrzebuje pociechy i zapewnienia, miłości i zrozumienia. Potrzebuje pomocy. Nie? Dlatego właśnie czynimy sobie Bogu i wołamy, ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Widzicie, tylko udając się za tymi rzeczami, szukając tej celowości, szukając pociechy, szukając miłości i zrozumienia, najczęściej szukamy tych rzeczy w niewłaściwym miejscu. Udajemy się za nimi do atrakcyjnych, ale według nas, miejsc. Udają się do tych miejsc, które nam się wydają atrakcyjne. Dlaczego? Dlaczego życie bez Boga jest bardziej atrakcyjne? Czy wydaje się bardziej atrakcyjne? Dlaczego znajdowanie sobie własnych bogów jest bardziej atrakcyjne niż przychodzenie do prawdziwego Boga? Dlaczego duża grupa ludzi woli wszystko inne niż zwiastujący Słowo Boże Kościół, ten czy tamten? Dlaczego wielu ludzi spędza dzisiaj czas na uprawianiu różnych sportów, oglądaniu tych samych seriali, szukaniu przelotnych znajomości, które zaspokoją głód namiętności, zamiast przyjść do Kościoła, który głosi Ewangelię, który głosi Słowo Krzyża? Myślę, że właśnie dlatego, że Słowo Boże, Ewangelia jest niewygodna. Widzicie, Słowo Boże boli, bo rozsławia krzyż. Słowo Boże boli, bo rozsławia krzyż. Prawdziwy Bóg nas przeraża, gdyż całą swoją mądrość objawia w krzyżu. My przecież nie lubimy umierać na krzyżu. Nie lubimy umierać dla siebie samych. Nie lubimy porzucać siebie, by koncentrować się na innych. Pomyślcie przez kilka chwil, dlaczego bałwochwalstwo, czyli wszystko poza Chrystusem, jest atrakcyjne. Dlaczego kowal zadaje sobie tyle trudu? Dlaczego snycerz pracuje w pocie czoła, by stworzyć własnego bożka? Dlaczego ludzie sami tworzą sobie swoje środowiska, byleby nie musieć być w kościele w niedzielę poranek? Dlaczego ludzie szukają sobie jakieś quasi pobożne zajęcie, byleby tylko nie być w niedzielę w kościele i słyszeć Ewangelię? Nie, jedni oddają się sprawom polityki, drudzy pracy, jeszcze inni sprawom charytatywnym. Wszystkie te rzeczy mogą być dobre. Ale wielu ludzi się za nimi udaje bez Boga. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że właśnie głównie dlatego, że chcą po prostu rozmyć treść krzyża. Chcą rozmyć charakter Boga, który wystawia naszą mądrość na pośmiewisko. Widzicie, każdy bożek w naszym życiu jest atrakcyjny z tego jednego prostego powodu, że to my go wybraliśmy, że to my go tworzymy, że to my go określamy. Nie wydaje nam się, że taki bożek zawsze będzie grał według naszych reguł. To my będziemy sprawowali nad nim zupełną kontrolę. Gdy sam wybieram Boga, czuję, że mam nad nim kontrolę. A zatem, ostatecznie, jedynym panem mojego życia jestem ja sam. To ja tworzę rodzinę, to ja daję utrzymanie, to ja osiągam sukces w pracy, to dzięki mnie to wszystko się kręci. Widzicie? W takim wypadku cała rzeczywistość w tym moim mniemaniu służy mojej pociesze, służy mojej satysfakcji, służy mojej chwale. Przy okazji też nie muszę się zbytnio wytężać w myśleniu. Werset 19. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: jedną jego połowę spaliłem w ogniu, a z reszty zrobię ohydę. Rozważanie, myślenie skłoniłoby mnie tylko do większej odpowiedzialności w sprawach pieniędzy, w sprawach ambicji, w sprawach pracy, w sprawach seksu. A to już by było niewygodne. Nie? Zbytnie by pobudzało mnie sumienie. I się dlatego bałwochwalstwo, szukanie własnych dróg, szukanie własnych zajęć poza Bogiem jest atrakcyjne na pierwszy rzut oka. Jest przez chwilę skuteczną ucieczką przed prawdą. Tyle tylko, że Boża mądrość, Boże Słowo ostrzega nas przed taką ucieczką. Jasne, wszystkie te rzeczy, te atrakcyjne rzeczy potrafią na krótką chwilę zaspokoić nasze pragnienia, zaspokoić nasze namiętności, dać wytchnienie, dać poczucie niezależności i spełnienie ambicji. Widzicie, wiele z tych rzeczy, wiele tych atrakcyjnych rzeczy w naszym życiu jest dobrymi darami Boga, które na jakiś czas potrafią nas usatysfakcjonować. Ale zobaczcie, jeśli zaczynamy żyć dla tych rzeczy, to według Bożych standardów stajemy się głupi. Pamiętacie? Pamiętacie, jaka jest definicja mądrości? Boża mądrość jest objawiona w krzyżu. Boża mądrość jest objawiona w krzyżu. Dlatego życie poza krzyżem jest niemądre, łudne i kończy się niewolą. Widzicie, nam się wydaje, że kontrolujemy bożki, które sobie stworzyliśmy, ale bardzo prędko się okazuje, że to one nas kontrolują, że to one pochłaniają całe nasze życie i energię, i czas. Znacie ludzi, którzy żyją dla seksu? Zgadnijcie, o czym będą z wami przez cały czas rozmawiali, kiedy się spotkacie. Znacie ludzi, którzy żyją tylko i wyłącznie dla swojej pracy? Zgadnijcie, o czym cały czas będą mówili z wami, o ile w ogóle wam się uda z nimi spotkać. Widzicie, nam się wydaje, że tylko Bóg Biblii wymaga poświęceń. Nam się wydaje, że tylko Bóg żąda od nas ofiar. Ale prawda jest taka, że każdy jeden bożek wymaga wielkich ofiar i poświęceń, wielkiego zaangażowania i wielkiej ceny. Zobaczcie, wielu ludzi w zamian za swą krótkotrwałą chwałę, za zaspokojenie tego apetytu na własną satysfakcję, każdego pojedynczego dnia składa na ołtarzu swojego Boga to, co ma najdroższego. Swoich mężów, swoje żony, dzieci, przyjaciół, zdrowie, a może nawet niedawne przekonania religijne wraz z ich moralnością. Widzicie, każdy z czasem staje się taki jak jego Bóg. Każdy z czasem upodabnia się do swojego Boga. O tym czytamy chociażby w Psalmie 115. Jeden będzie oblepionym pieniędzmi bogaczem, drugi będzie tryskającym seksapilem amantem. Obie rzeczy słusznie wydają się atrakcyjne, ale służenie im, życie dla nich, kończy się trwałą niewolą. Zobaczcie werset 20. Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie, czy to nie złuda, czego się trzyma. Oczywiście, zobaczcie, życie dla każdej innej rzeczy, dla każdego innego bożka poza prawdziwym Bogiem ma swoje odniesienie w sferze duchowej. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, czytamy, że za takim oddaniem, za tego typu życiem stoi prawdziwa rzeczywistość duchowa. Cóż wtedy chcecie powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanów jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? A jednak nie chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze... Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Ci, którzy żyją dla jakichś bożków, tak naprawdę zadają się z potężnymi siłami. Z potężnymi siłami, które przeciwstawiają się Bogu. Z demonami. Widzicie, każdy, kto oddaje swoje życie innym sprawom poza Chrystusem i Bogiem, staje się ślepym i głuchym bankrutem, który ostatecznie żywi się nicością, który żywi się popiołem. Ciekawe, Biblia Tysiąclecia lepiej tłumaczy ten werset 20 niż mamy tutaj. Tam jest tak napisane. Taki karmi się popiołem, zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. Nie może ocalić swej duszy i powiedzieć, czy nie sfałszam to, co trzymam w ręku. Ostatecznie ktoś taki żywi się nicością, żywi się śmiercią. Wiemy to chociażby z Izajasza 61 rozdziału, że właśnie popiół jest przeciwstawiony koronie ze świeżą oliwą bodajże. Czyli znowu różnica, kontrast pomiędzy śmiercią i życiem. Nie? Ktoś, kto nie żyje dla Chrystusa, umiera. Staje się nicością. Żywi się nicością. Po ludzku, rzecz ujmując, jest skończony. Jest skończony. Nie ma dla niego ratunku. Chyba, że tego nie czytałem wam wcześniej, ale opowiem wam teraz, że 44 rozdział Izajasza, początek i koniec tego rozdziału, mówi o tym, że to Bóg wzbudza na nowo do życia. To Bóg wylewa wodę na spieczoną ziemię, na proch. Bóg wylewa ducha na swoje stworzenie i stwarza nas na nowo do prawdziwej wolności. Tak jak mówi Paweł w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, posłuchajcie. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Widzicie, z jednej strony wielka niewola, zniewolenie przez bożka, a z drugiej strony tam, gdzie Bóg powołuje nas do życia w społeczności z Nim, tam jest wielka wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając zainteresowane chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Kiedy Bóg to czyni, kiedy Bóg działa pośród nas, kiedy Bóg działa w swoim Kościele, przy okazji właśnie też tymi czynami, sposobem, w jaki działa, ukazuje głupotę i łudę tego świata, ludzi, którzy się od niego odwracają. Posłuchajcie, 25 werset z Izajasza. Ja unicestwię znaki kublarzy, a z wróżbitów czynię głupców. Odprawię mędrców z niczym, a ich mądrość zamienię w głupstwo. Zobaczcie, Bóg to wszystko robi poprzez krzyż. Bóg to wszystko robi poprzez krzyż. Krzyżem Chrystusa ratuje nas z popiołu, z nicości i rzuca tym samym wyzwanie całemu światu poprzez krzyż. Przy czym Jego działanie jest zawsze takie samo. Zobaczcie, najpierw to jest krzyż Chrystusa, a potem też nasz krzyż, który Chrystus chce, abyśmy ponieśli. Przez krzyż Bóg zawstydza świat i uczy go, że jedyną trwałą wartością w tym pędzącym do przodu i przemijającym świecie jest życie w poświęceniu dla innych. Jest życie w poświęceniu dla innych. Pamiętacie? Pamiętacie jeszcze te słowa? Nauka bowiem krzyża jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Zobaczcie, głupota w oczach tego świata jest naszą mądrością. Głupota w oczach tego świata jest naszą mądrością. To, z czego świat drwi, że poświęcamy własne kariery dla dzieci i rodzin, że poświęcamy pieniądze dla Ewangelii, dla szerzenia Królestwa Bożego, że poświęcamy przyjemności dla obowiązków, obecne możliwości samorozwoju dla chwały przyszłych pokoleń, to właśnie jest mądrość. To ma moc do zmiany tego świata. Świat z tego drwi. Natomiast to ma moc, żeby ten świat drwiący przemienić. Słabość w oczach tego świata, nasze upokorzenie i służba staje się wyrazem mocy Bożej. Krzyż Chrystusa jest mocą Bożą. Co ciekawe, czasami my odrywamy się w naszym myśleniu od mądrości i czasami my zaczynamy myśleć mądrością tego świata. Niektórzy myślą, że wierząc w zwycięstwo Ewangelii na świecie, w zaprowadzenie teokracji, w stworzeniu, wierzymy, że stanie się to za sprawą wciąż wzrastającego w siłę i wpływy polityczne Kościoła. Widzicie, nic bardziej mylnego. Przesłanie krzyża przeczy takim insynuacjom. Jezus wyraźnie ogłosił w swoim manifeście, że metoda królestwa jest dokładnie taka sama, jak Jego przesłanie. Metoda królestwa jest taka sama, jak Jego przesłanie. Królestwo Boże zmienia świat, kiedy Kościół, wsparty mocą Ducha Świętego, staje się sługą na tym świecie. Kiedy cierpi, a jednak sławi Boga. Kiedy oddaje się ludziom i modli się. Kiedy bywa odrzucony, kiedy bywa niesłusznie osądzony, kiedy bywa zraniony, a jednak przez Boga wywyższony wśród opresji. Świętujący. Nie wierzysz? Chyba jeszcze raz musisz przeczytać Ewangelię przez pryzmat krzyża, a nie własnego ja. To jest droga do rozrostu Królestwa Bożego. Spójrzcie na Chrystusa, na to, przez co musiał przejść. Czy jest jakaś inna mądrość niż ta objawiona w krzyżu? Niż ta, która przeczy mądrości tego świata? Najpierw musimy z Chrystusem umrzeć dla siebie i dla innych, aby Bóg mógł nas na nowo wzbudzić do swojej chwały. Nie ma innej kolejności. Przeczytajcie może jeszcze sobie kiedyś w domach Dzieje Apostolskie. Swoista kronika życia apostołów. Czy ich życie różni się od życia Chrystusa? Czy rozrost Ewangelii w ich czasie, rozkrzewienie Królestwa Bożego w ich czasie różni się metodą od metody Chrystusa? Paweł podsumowuje apostolską drogę mądrości, drogę krzyża w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale. I chcę wam ten fragment teraz przeczytać. Posłuchajcie. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokoju, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Posłuchajcie jeszcze raz tego 9 wersetu. Jako nieznani, jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy. Tak wygląda na co dzień, moi mili, triumfalizm Kościoła. Jako umierający, a oto żyjemy. Tak wygląda zwycięstwo Kościoła, tak wygląda zwycięstwo chrześcijaństwa, tak wygląda życie ludzi wiary. Upokorzenie i służba, cierpienie i zranienie, a w tym wszystkim wielkie i przemożne działanie Ducha Świętego. Zatoczyliśmy pełne koło. Doszliśmy do momentu, w którym trzeba powtórzyć, że chrześcijaństwo nie jest proste. Jeśli szukasz prostej religii, to najlepiej chyba udać się do muzułman. Najlepiej stać się islamistą. Co oczywiście będzie wielkim zniewoleniem, was do tego nie zachęcam, bo to będzie śmierć, to będzie nicość, to będzie bóstwo. Ale zobaczcie, każda religia wymaga poświęceń. Chrześcijaństwo nie jest proste. Polega na traceniu kontroli, na zawierzeniu, że pośród słabości, służby i upokorzenia jest Bóg. Jest Bóg, który wysłuchawszy naszych modlitw, uniesie nas na swych skrzydłach. Zobaczcie, wtedy, kiedy stajemy się słabi, mówi Izajasz, Bóg dodaje nam swej mocy. Posłuchajcie. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pokolęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I to nie z własnej siły, ale to Bóg dodaje tych sił. To Bóg unosi nas sam na swoich skrzydłach. Jak zresztą mówi na przykład przez Mojżesza w 5 księdze Mojżeszowej, że to On nosi swój lud na skrzydłach jak orzeł. My jesteśmy takimi małymi orzełkami, które On bierze na swoje skrzydła i unosi. Zobaczcie. Życie wiary polega na zawierzeniu Bogu w słabościach. Czy jak to się zwykło mówić przy zawieraniu przymierza małżeńskiego, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Zarówno w dostatku, ale też i w ubóstwie. Ale nie tylko to, nie tylko chodzi o zawierzenie. Życie wiary polega na zawierzeniu, ale też na służeniu innym w tych okolicznościach. Czy to w zdrowiu, czy w chorobie. Czy w bogactwie, czy w ubóstwie. Na tym właśnie polega miłość, która wyzwala nas i innych z tego bałwochwalczego świata. Przypomnę, nauka bowiem krzyża jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Zobaczcie, droga krzyża, tylko i wyłącznie droga krzyża jest świadectwem tego, że Bóg jest Bogiem. Jest Bogiem, który kocha. Alternatywą dla krzyża jest kilka chwil przyjemności, a potem cała wieczność braku satysfakcji, cała wieczność utrapienia. Krzyż jest odwrotną drogą. Krzyż to trochę lat cierpień, które wzmacniają wiarę, które wypracowują charakter, które doprowadzają do wiecznej satysfakcji. Jak czytamy w Psalmie 16, obfitości radości w obliczu Boga, rozkoszy po prawicy Bożej na wieki. To jest obietnica dla tych, którzy umrą dla Boga. To jest obietnica zmartwychwstania. A zatem zobaczcie, albo całe nasze życie będzie zdefiniowane głupstwem i mocą krzyża, albo będzie nicością, jak struganie bałwanów czy żarcie prochu. Albo będziemy sługami Chrystusa, Pana życia i śmierci, odzianymi najpierw w upokorzenie i krzyż, a potem chwałę, albo też będziemy ślepymi głupcami, którzy odejdą w zapomnienie, owinięci w całun swego egoizmu. Albo będziemy pocieszali, twierdzali, kochali, pomagali innym w prawdzie Chrystusa, albo skończymy jako ludzie zagubieni w różnych obsesjach na własnym punkcie, ślepi, głusi, bez przyszłości. Albo będziemy wraz z Kościołem w niedzielę przez cały tydzień nieśli krzyż, albo wystrugamy sobie śmierć. I oczywiście nie uważam, że jesteśmy sami w stanie ponieść ten krzyż, wziąć na siebie i sami ponieść ten krzyż, wziąć na siebie w pokorze wiele przekleństw tego świata. Jednak Bóg obiecuje, że kiedy dla Niego stracimy kontrolę i staniemy się słabi, weźmiemy swój krzyż, to On sam w odpowiednim momencie uniesie ten krzyż i też nas przez swego Syna, mocą swego Ducha. On sam wyposaży nas na trudną, ale jakże chwalebną drogę. Jak obiecuje Słowo Boże, On sam nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, abyśmy byli hojni i dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Amen. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za wyzwanie, za mądrość krzyża. I prosimy Cię, Ojcze, naucz nas żyć według tego schematu. Naucz nas metody Królestwa. Spraw, abyśmy na co dzień potrafili napełnieni Twoją mocą żyć dla innych, poświęcać się dla innych, brać ułomności innych na siebie, aby ten świat był przemieniany na Twoją chwałę, na Twój obraz. Amen.